Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Razem ze mną jest wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, któremu też się kłaniam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Razem ze mną to oczywiście tradycyjna koronawirusowa ściema, po prostu jest pan u siebie w domu. Teraz takie czasy niestety. Już nie mogę się doczekać, kiedy siądzie pan naprzeciwko i usłyszę na przykład takie oto pytanie. Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Tomasz Siemoniak. I jeszcze Zbigniew Ziobro. Co ich łączy? Otóż łączy ich to, że są zdrajcami polskiej racji stanu. Zdanie Borysa Budki oczywiście, prawda? Bo Borys Budka mówił 3 grudnia, że każdy, kto będzie wetował Europejski Fundusz Odbudowy, to jest zdrajca polskiej racji stanu.
No ale siedzę u siebie w domu i być może łatwiej mi na tak ciężkie pytanie odpowiedzieć.
To nie jest ciężkie pytanie. Trzeba po prostu połknąć żabę smacznego.
Bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi, za Unią i za Funduszem Odbudowy, co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości, że Platforma Obywatelska, Koalicja to są środowiska mocno proeuropejskie i wierzące w europejski projekt.
Wasi wyborcy będą mieli wątpliwość.
Natomiast ja bym uspił w szczegółach. Mam przed sobą właśnie przyjęte w nocy stanowisko Związku Miast Polskich, samorządowców polskich, którzy piszą, że nie mogą pozytywnie zaopiniować tego projektu. Wskazują tam kilkanaście
dobrze,
ważnych
panie,
defektów.
Panie przewodniczący, jak to jest, proszę mi wybaczyć, ale jak to jest, że panowie mówią 3 miesiące, 4 miesiące temu. Ja zacytuję ten fragment, żeby nie było, że coś z kontekstu proszę, wyrywam. Proszę. Dajemy gwarancję, Borys Budka, dajemy gwarancję, że w parlamencie, kiedy trzeba będzie ratyfikować Europejski Fundusz Odbudowy, będziemy wspierać rząd. Wetowanie tego budżetu i tego planu, trzeba to powiedzieć bardzo mocno, jest zdradą polskiej racji stanu. Wyście wszyscy mówili, bo wyście wtedy atakowali Ziobrę. Teraz, kiedy już nie atakujecie Ziobry, kiedy się okazało, że Lewica to poprze i właściwie cała Europejska Partia Ludowa to poprze, wy co?
Ale Borys Budka, mówiąc te słowa, ani nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że żadnego dialogu z rządem nie będzie, że premier Morawiecki nie zechce się spotkać.
Ale był dialog, z Lewicą rozmawiali.
No, ale to nie był dialog z całą opozycją, uważam, że
ale bo wyście od początku powiedzieli, bo wyście szybko powiedzieli, że nie będziecie pomagać rządowi, że będziecie przeciw. No to o czym z wami rozmawiać? O tym, że będziecie przeciw? O tym, że nie lubicie, że gotowi jesteście wywalić ten europejski budżet i fundusz w kosmos?
Prawda, że powiedzieliśmy, że będziemy przeciw. Postawiliśmy kilka warunków. Warunków bardzo wyważonych wspólnie z samorządowcami. Warunków w sumie jakoś tam konsumowanych w tym momencie przez ten projekt rządowy. Natomiast w tym działaniu rządu widać bardzo wyraźnie chęć podzielenia opozycji.
To niech pan odpowie na pytanie, jak będziecie głosować? Zdaje się, że we wtorek już ma być jakieś głosowanie. Jak ostatecznie będzie głosować Platforma Obywatelska?
Chcemy przedstawić projekt ustawy, nazywamy to ustawą gwarancyjną, gdzie znajdą się różne elementy zabezpieczające te pieniądze, żeby były rzetelnie przejrzyste.
Jak będziecie głosować nad ustawą, którą
Będą poprawki. Na pewno nie będziemy przeciw. Zgłosimy swoje poprawki i zobaczymy, co się w Sejmie wydarzy we wtorek.
Nie wie pan, bo doprowadziliście do sytuacji, w której ludzie tego nie mogą zrozumieć. Najbardziej proeuropejska partia w polskim parlamencie. Już tak naprawdę tak proeuropejska, że Europa nie jest tak europejska, jak Platforma jest proeuropejska. I nagle chce mówić, że co, że wysadzi w powietrze budżet całej Unii Europejskiej, bo chce odwołania premiera, bo chce odwołania tej koalicji, bo chce nowych wyborów. No, litości.
Nasi wyborcy są mądrzy i widzą, co się dzieje.
No widzą,
że przede wszystkim
odchodzą do Hołowni.
Miał problem sam ze sobą, bo jego część nie chce poprzeć tego planu i że Lewica dość szybko i dość wcześnie zapowiedziała, że będzie ten plan popierała.
Panie...
I potem popełniając błąd w postaci samodzielnych rozmów, bo ja uważam, że nawet jeśli Lewica miała zaproszenie do premiera, to liderzy Lewicy powinni powiedzieć: panie premierze, poczekajmy 2 godziny, doprosimy resztę opozycji i samorządowców. Tak się nie stało i stąd mamy taką sytuację. Natomiast
wyście
mówię,
nie chcieli z nikim rozmawiać tak naprawdę, tylko skupiliście się teraz na zemście na Lewicy. Platforma jest i pozostanie partią centrum, to słowa z wczoraj Borysa Budki. Jesteśmy po to, żeby zablokować zarówno brunatny, jak i czerwony ekstremizm. Wie pan, jeśli się miota obelgi pod adresem zarówno rządu, nazywając ich brunatnym ekstremizmem, jak rozumiem, to jest odwołanie do faszyzmu, jak i lewicy, waszych przyjaciół z koalicji 276, nazywając ich czerwonym ekstremizmem, to zostaniecie w końcu sami.
Ale ja słuchałem słów Borysa Budki z 6,5 metra i nie odniosłem ani ich do dzisiejszej lewicy, ani do obecnego rządu.
Ekstremizmy, ale lewica i wszyscy inni odnieśli to właśnie tak. Czy pan ma dzieci, prawda? Dwójkę, jeśli się nie mylę. Dwoje.
Tak.
A pan je kocha?
No to oczywiste.
No nie jest to oczywiste, zdaniem Katarzyny Lubnauer z kolei. To pani poseł mówiła w grudniu, pisała na Twitterze, że tylko człowiek, który nie ma dzieci, może przekreślać przyszłość Polski, wetując budżet i fundusz odbudowy. Skończy on, ten człowiek, jako emerytowany zdrajca narodu. Ja pana lubię, jest pan w końcu moim sąsiadem. Nie życzę panu, żeby pan skończył jako emerytowany, po pierwsze, a po drugie zdrajca narodu.
Różne wypowiedzi padają w przestrzeni publicznej. Ja się bardzo dziwię, że, a może to nie jest dziwne, bo to COVID, trochę to zamknięcie, że tyle jest emocji w różnych sprawach.
A to Katarzyna Lubnauer, to pan z koleżanką porozmawia.
Nie, no mówię, internet wymusza czasami takie wysokie C, patos, kochanie dzieci. To jest ważne, ale to jest polityka. Nie należy mieszać tego z takimi sprawami jak sprawy rodzinne. Nie należy też szukać jakby okazji, tu mówię o ostatnich dniach, do obrażania się. Ja uważam, że Włodzimierz Czarzasty zrobił błąd, ale nie mam żadnej potrzeby, żeby go obrazić albo obrazić jego środowisko, bo wiem, że za tydzień, dwa, trzy miesiące będziemy o czymś innym rozmawiali i taka polityka jednodniowych ciosów uważam jest kompletnie fatalna. Dotyczy to jakby nie tylko relacji w opozycji.
Jakże miło się z panem zgodzić. No naprawdę, jakże miło się zgodzić. No to skoro pan taki jest koncyliacyjny i taki ugodowy i nie ma pan potrzeby obrażania ludzi, to co mi pan odpowie na pytanie proste? Dlaczego płaciliście w zeszłym roku, 8700 zł średnio, miesięcznie, twórcy najobrzydliwszego, fekalnego ścieku w polskiego internetu, jakim jest sok z buraka? Był on na liście płac Platformy Obywatelskiej. Interia.pl wyliczyła, to są wasze oficjalne, żeby nie było, oficjalne dane, 104 605 zł w 2020 roku dostał od was ten ściek. Nie mówimy, żeby była jasność, o pensji, którą ten pan dostaje za prowadzenie tego ścieku również w ratuszu warszawskim od prezydenta Trzaskowskiego. On dostaje od was pieniądze i od Trzaskowskiego z miejskiej kasy.
Ani w jednej, ani w drugiej sprawie nie mam tutaj żadnej wiedzy. Jak powiedziałem, jestem przeciwny hejtowi, obrażaniu. To wcale nie jest ugodowość ani koncyliacja. Ale uważam, że twardo można przedstawiać swoje stanowisko, a niekoniecznie obrażać innych czy hejtować.
Więc sytuację mamy w tej chwili taką, że z jednej strony Platforma finansuje ściek z buraka, przepraszam, sok z buraka. I to dość mocno, a z drugiej strony zatrudnia pańskiego kolegę z rządu, żeby wywoził nieczystości. Wiceminister Zdzisław Gawlik, pański kolega z rządu, został teraz szefem MPO w Warszawie i będzie teraz wywoził nieczystości. Szkoda, że nie z internetu. To byłoby akurat korzystne.
Mogę powiedzieć tyle, znam doskonale Zdzisława Gawlika, bo był świetnym wiceministrem w naszych rządach. To profesor, menadżer i jeśli miałbym czymkolwiek w życiu kierować, powierzyłbym mu chętnie
MPO.
Rozmaite funkcje.
MPO.
Tak.
Niech będzie, niech teraz baron rzeszowski Platformy, bo Zdzisław Gawlik jest rzeszowskim baronem, niech teraz wywozi śmieci w Warszawie. Dobrze, niech je wywozi z internetu, życzę mu tego z całego serca, a panu i państwu życzę oczywiście miłej majówki, zapraszając do radia rmf24.pl i do interi.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. No i jesteśmy cały czas z naszymi internautami. Takie miało coś tam mignąć na ekranie, nie mignęło, ale mam takie pytanie, całkiem poważne, polityczne, żeby nie było, że ja tutaj tylko z panem o ściekach. Rafał Trzaskowski byłby dobrym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej?
Nie kandydował na przewodniczącego, gdy były te wybory. Na pewno ma wszelkie kwalifikacje do rozmaitych funkcji. No, jest to polityk, który ma największe zaufanie wedle niektórych sondaży lub w czołówce jest w innych, więc uważam, że należy go bardzo szanować pod każdym względem.
To może on natomiast powinien stanąć na czele Platformy Obywatelskiej, a nie Borys Budka, który ma zaufanie gorsze od Jacka Sasina?
Stoi Borys Budka na czele Platformy i wygrał wybory rok temu.
Wiem, wygrał z panem, ja to pamiętam.
Tak, też to pamiętam. Natomiast Rafał Trzaskowski nie kandydował, poszedł inną drogą. Zdecydowanie ciężko pogodzić kierowanie partią z byciem prezydentem Warszawy. To jest jego full-time job i temu się poświęca.
To jest jego full-time job i temu się poświęca. Zaraz, tutaj bym się chciał skupić. A gdzie był Rafał Trzaskowski wczoraj?
W Rzeszowie.
Tam, i w Kęczudze, proszę pana. I on się tam zajmował, rozumiem, full-time jobem, jak pan to zechciał określić po polsku, i zajmował się sprawami Warszawy, tak? W Kańczudze.
Zajmował się sprawami samorządu, bo codziennie w Rzeszowie jest któryś z prezydentów jeszcze miast, była prezydent Dulkiewicz, prezydent Moskal-Słaniewska i wspierają.
No ja wiem, wasi prezydenci rzucają te swoje miasta, gdzie mają...
Nie są nasi tylko, to są też niezależni, to są ci, którzy uważają, że Konrad Fijołek jest prawdziwym rzeszowskim samorządowym kandydatem. No, bycie prezydentem miasta nie oznacza siedzenia przez 24 godziny w swoim mieście.
Ale sam pan przed chwilą powiedział, że nie miałby czasu na pracę partyjną, ale za to ma czas, żeby jeździć po Polsce i wspierać platformerskich kandydatów. Ja się zastanawiam, zastanawiam się tylko, czy pan prezydent Trzaskowski wziął sobie na wczoraj urlop wypoczynkowy, czy też kazał nam jako mieszkańcom płacić za tę pracę, którą wykonywał w Rzeszowie i w Kęczudze.
Obowiązki prezydenta Warszawy, która jest największym polskim miastem, to też jest działalność Związku Miast Polskich w organizacjach samorządowych, wspieranie samorządów.
Nie, to nie jest, obowiązkiem jeżdżenie do Kańczugi i spotykanie się z lokalnymi działaczami Platformy. Pan wybaczy.
Warszawa dała pieniądze Kańczudze i to nie było spotkanie z działaczami Platformy, tylko z wójtem, po to, żeby podsumować dotację, którą Warszawa dała poszkodowanej miejscowości.
Sekundę, czy partyjna impreza w Rzeszowie, ta, którą urządzaliście wczoraj, to jest wypełnianie obowiązków prezydenta miasta, tak?
Też jest wiceprzewodniczącym Platformy. Impreza była po południu wieczorem i nikt
nie, przepraszam, jechaliście
myśli,
tam rano.
Nie ma wątpliwości litości, żadnych,
panie przewodniczący, bardzo proszę nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Nie ośmieli.
16:15.
Nie, zaczęło się to wszystko dużo wcześniej. Ja widziałem sam tweety z porannymi zdjęciami, więc litości, no to nie było
nie
tak,
było
że...
Nie było porannych zdjęć, była konferencja prasowa o 14:00 z Konradem Fijołkiem i potem o 16:15 posiedzenie Rady Krajowej. Natomiast naprawdę uważam, że prezydent Warszawy, samorządowcy, marszałkowie, to też są politycy lokalni, którzy uczestniczą w różnych przedsięwzięciach.
Ale jak
i naprawdę niczego złego nie ma w tym,
sekundę, nie ma niczego złego, tylko jest pytanie, kto za to płaci. Nie ma niczego złego, jest pytanie, kto za to płaci. Jak jechał do tego Rzeszowa na partyjną imprezę Platformy, to może po drodze przejeżdżał przez Stalową Wolę. Tam prezydentem jest co prawda działacz PiS-u, ale na pewno pan prezydent Trzaskowski zechciał się też podzielić i wspomóc również prezydenta PiS-u i mieszkańców Stalowej Woli swoją i mądrością, i wiedzą, i pieniędzmi.
Gdyby prezydent Stalowej Woli zaprosił, z pewnością Rafał Trzaskowski by przyjechał do pięknej Stalowej Woli, w którym miałem okazję ze względu na hutę Stalową Wola wielokrotnie być obecny.
Ja też miałem okazję być w Stalowej Woli, także, ale było to bardzo dawno temu.
Ja myślę, że to nie można oczekiwać od samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów, którzy uczestniczą w rozmaitych formach takiego wspólnego działania. Są
ale,
zjazdy Związku
Miast Polskich. Jeszcze raz, sekundę. Ja naprawdę nie mam żadnego problemu w tym, co robi prezydent Trzaskowski, zwłaszcza w wolnym czasie. Pytanie tylko brzmiało, skoro jest to jego full-time job, że zacytuję pana, to powinien siedzieć na miejscu i pracować, a jak ma urlop, to niech sobie jeździ po Polsce.
Elementem tego full-time jobu jest jego poparcie dla Konrada Fijołka w Rzeszowie.
To jest element jego pracy?
Tak, bo...
No nie, to wie pan co, to pan w tej chwili powiedział coś... Kandydata. Pan w tej chwili powiedział coś niezwykłego i ja chciałbym, żeby to zostało jednak zapamiętane jakoś. Pan powiedział, że częścią pracy prezydenta Warszawy jest wspieranie partyjnych kandydatów na prezydentów innych miast.
Jest w ogóle nie, panie, bezpartyjnym kandydatem pan Fijołek.
Nie, panie ministrze, nie panie premierze, nie panie przewodniczący. To nie jest praca, na którą on się najął w Warszawie. No ale skoro pan uważa, że skoro wygrał wybory, to może
jest
wszystko?
Liderem polskich, wcale tak nie uważam, jest liderem polskich
tak
samorządowców.
Nie, no pan powiedział, że to jest element jego pracy. Dobrze, panie...
Prezydenci miast jeżdżą po Polsce.
Panie przewodniczący, ja wiem, tak, Rafał Trzaskowski może. To jest niezwykłe. Swoją drogą wiele tutaj rzeczy pada i one tak umykają, ale to, co pan powiedział w tej chwili, na mnie zrobiło, muszę przyznać, wrażenie, bo to rzadko się zdarza, żeby ktoś tak jawnie powiedział tak.
Dlaczego, panie redaktorze, każdego dnia przyjeżdżają prezydenci miast, burmistrzowie, marszałkowie i wspierają Konrada Fijołka? Mhm. Naprawdę spotykają się w ramach Związku Miast Polskich.
Jasne. No,
prezydenci
jasne.
Są aktywni.
Są
codziennie
aktywni.
Są prawie w Warszawie, w ministerstwach.
Pan powiedział, że to jest element jego pracy. Dobrze, cieszę. Jest. To jest pańska opinia. Ja rozumiem, tak samo jak elementem jego pracy jest wspieranie ścieku z buraka. Panie przewodniczący, zostawmy w takim razie Rafała Trzaskowskiego. Jeśli mogę spytać o pańską aktywność. Ile pan zebrał podpisów pod likwidacją TVP Info? Pytam, bo Paweł Poncyliusz zebrał 20.
Ja jeszcze nie zbierałem i nie...
Czyli pan nic. Czyli nadal brakuje 99 980 podpisów. Ludzie, idźcie do biur Platformy, podpiszcie się, no bo przecież oni sami nie zbiorą, no.
Ja mam swoje biuro, panie redaktorze, w pięknym Wałbrzychu. Ze względów pandemicznych jest bardzo ograniczona i moja, i działalność tego biura.
Ale można wyjść na zewnątrz, stolik wystawić, położyć długopis, stanąć od nich w odległości na pewno dalszej niż jak siedzieliście w Rzeszowie wszyscy na kupie i powiedzieć...
Siedzieliśmy na kupie, tylko...
Widziałem zdjęcia, wszyscy razem.
Od siebie. No nie, nikt nie siedział na żadnej kupie, wszyscy siedzieli w dużych dystansach od siebie, trudno Dobrze. Było nawet z sąsiadem porozmawiać. Natomiast oczywiście marzę o tym, żeby dogonić Poncyliusza w podpisach, proszę być spokojnym, będę raportował.
Czyli pan marzy, żeby zebrać 20 podpisów. Wie pan co? Dobra, to teraz serio, bo sam Paweł Poncyliusz się wyśmiewał trochę z tej inicjatywy. Pan się z niej wyśmiewa. No niech mi pan powie.
Nie wyśmiewam, uśmiecham się do państwa i do pana i do
Kto wpadł na taki pomysł, bo wy teraz, nikt z nas nie chce tego robić. Ogłosiliście z wielką werwą, że zbieracie podpisy pod likwidacją TVP Info. Niektórzy, jak o dziwo ja, dali się na to nabrać i pomyśleli, że wy tak na serio. A się okazało, że wy to tak dla beki.
Nie, no nie dla beki, problem jest poważny, natomiast no, ewidentnie są ważniejsze sprawy w tym momencie, pandemia,
ale
szczepienia.
Kiedy to ogłaszaliście, to pandemia szalała jeszcze bardziej niż teraz.
Uważam, że należy się tym zająć później i tak uważałem w momencie też ogłaszania, natomiast taka decyzja zapadła, szanuję ją, ale... Nie dziwię się temu, że ta akcja, trochę opóźniona też przez późną rejestrację komitetu przez marszałek Sejmu, się jeszcze na dobre nie rozpoczęła.
No mój Boże. No dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. W takim tempie, jak likwidujecie to TVP Info, to tak mniej więcej w 2030 zbierzecie te podpisy. No dobrze. Ma pan jakieś plany na majówkę, panie przewodniczący?
Nie.
Siedzi pan w Warszawie?
Liczyłem na to, że może już coś się otworzy. Dzieci po miesiącach zdalnej nauki, siedzenia w domu są bardzo spragnione, żeby... Ja to przynajmniej byłem w Rzeszowie wczoraj, bywam w Wałbrzychu, natomiast one prawie
nie pan
jeżdżą.
W Rzeszowie oglądał te same twarze, które pan widzi na co dzień, litości.
Nie, chodziliśmy z ulotkami po ulicach i były to twarze
I nawet
mieszkańców.
Podpisów pod likwidacją TVP Info nie zebraliście. No ludzie, naprawdę weźcie się do roboty. No, przecież...
O majówce mówimy, czy o podpisach?
Pan mówi o majówce, że pana atrakcją było chodzenie z ulotkami. Wie pan, to można nie, zarobić. Można wziąć,
tym,
przy okazji,
że...
można wziąć też
mówię
przy okazji
tym,
ulotki z, na
ja
przykład z tego, z McDonalda, czy tam co tam w Rzeszowie mają i rozdawać to wtedy się przynajmniej...
mają w Rzeszowie, bardzo fajne miasto.
Wiem, byłem
tam. O poważnym problemie, który zapewne też dotyka rodziny pana redaktora, rodziny słuchaczy, mianowicie no, temu, że dzieci bardzo źle znoszą te miesiące obecności w domu, brak kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielami,
prawda.
Więc to jest realny problem i ja widzę, jak on się po prostu pogłębia i rozmawiam z innymi rodzicami. Znaczy, to jest jakby temat numer jeden oczywiście w takich rozmowach, bo spotkało nas coś, czego nikt nigdy się nie spodziewał i na co po prostu nikt nie był przygotowany.
Ja
upolityczniam tego tematu w ogóle.
Ja nie, ale ja też nie rozmawiam z panem o polityce, rozmawiam teraz z panem o dzieciach. Jak widzę, jest pan w pokoju syna, bo tam patrzę, tak, gry są i książki.
Tak jest.
Skrable, mikroskop. No, nie podejrzewam pana, że pan sobie w wolnych chwilach oglądał jakieś rzeczy pod mikroskopem, ale widzę, że syn ma zacięcie.
nie mam czasu na mikroskop specjalnie. Dla tej rozmowy poprosiłem syna, żeby pierwszą lekcję odbywał w innym pomieszczeniu, bo tutaj są najlepsze warunki.
Biedne dziecko.
Natomiast no, poradzi sobie, będzie, dorośnie będzie słuchaczem pewnie RMF-u.
Mój Natomiast, Boże. Będzie słuchał porannych rozmów, naprawdę. Nie wiem, czy, no, nie wiem, czy pan dobrze dziecko wychowuje. Zajmie się panem komitet blokowy.
Ale to ja słucham po cichu, więc nie przeszkadza to nikomu. Natomiast oczywiście, mówiąc bardzo poważnie, uważam, że to powinien być temat jakiejś wielkiej debaty politycznej, nie w atmosferze plemiennej wojny i oskarżania się nawzajem, tylko no, co robimy, jak pomóc uczniom, jak pomóc szkole i co należy robić, bo skutki tego roku mogą być bardzo poważne.
A to ja się z panem... Ja się z panem zgadzam, jakby, nie wiem, żywiołowo się podpisuję. Wie pan, ja mam swoją zasadę, nie mogę jej głośno mówić, a zresztą co tam, mało, teraz jesteśmy sami, w końcu do panu powiem. Ja uważam, że należy podnieść pensje nauczycieli dwukrotnie, ale 1/3 z nich zakazać do zbliżania się do szkoły na odległość bliższą niż 500 metrów. A zresztą można dyskutować.
Ja będę zawsze za nauczycielami, zresztą moi rodzice byli nauczycielami,
wiemy.
Tak zwanym dzieckiem nauczycielskim, tak się
widać,
wtedy mówiło.
Widać po panu, że jest pan prymusem do dzisiaj.
Wszystko wiem o tym, jak to jest ciężka praca, jak wyczerpująca i absolutnie
dobra, uważam, bo nie zdążę zadać najważniejszego pytania. Bo nie zdążę zadać najważniejszego pytania. Musimy to wszystko kończyć. Teraz uwaga, proszę państwa, najważniejsza część tej rozmowy. Skoro pan siedzi w domu, a ma padać, to pan będzie czytał książki, bo pan jest jednym z tych, którzy czytają książki, co przyjmuję z takim ogromnym szacunkiem i naprawdę imponuje mi pan tym. I teraz nie kpię. To co pan będzie czytał?
No, chcę przeczytać nową książkę Sewerskiego. Mam przyjemność znać go osobiście i mam dużą sympatię do niego jako do autora i już jakiś czas temu sobie ją odłożyłem do czytania. Mam kilka jeszcze takich zaległości biograficznych. Ostatnio taką miałem serię Bierut, Gomułka, poczytałem sobie te biografie, więc bardzo się cieszę na ten długi weekend, bo no to będzie czas po prostu na poczytanie. No, w ciągu dnia jednak, czy tak normalnie w tygodniu, zwłaszcza z dziećmi szkolnymi, to trudno się na tym skupić.
To prawda. Dzieci szkolne. Teraz dzieci domowe, a nie szkolne właściwie. Już po prostu wszyscy marzą, żeby poszły do szkoły.
Jest się takim nauczycielem woźnym, UEF-iarzem i wszystkim naraz w takiej sytuacji.
Woźny, zwłaszcza ta funkcja mi się spodobała.
Więc... Ja muszę dzwonić na tę ósmą, żeby syn wiedział, że się lekcja zaczyna.
To była, proszę państwa, rozmowa z woźnym. Tomaszem Siemoniakiem. Wcześniej był wicepremierem.
Ważna funkcja w szkole, bardzo ważna funkcja.
Oczywiście, że tak. Wcześniej był wicepremierem, teraz został woźnym. U mnie w liceum, ponieważ to były takie czasy, że w liceum mówiło się do nauczycieli, panie profesorze, prawda?
Nadal tak się mówi.
A, to różnie bywa niestety. Wie pan, w tym liceum naprzeciwko pana to się różnie mówi. Raczej się nie mówi niestety.
Zwrócę uwagę dyrekcji przy okazji.
Moim dzieciom pan zwróci uwagę, bo one mówią, że nie, że tylko do niektórych. Nie, ale dobra, bo ja chciałem bardzo ciekawą...
Zwrócę się do rodziców tych dzieci po prostu.
Ja chciałem bardzo fajną historię opowiedzieć, proszę państwa. Ja chodziłem do liceum, zdarzyło mi się. I tam każdy nauczyciel był profesorem, ale za to nauczycielem między sobą do woźnego, genialnego pana Henia, genialnego. Ja go serdecznie pozdrawiam. Więc do pana Henryka mówili docent. Więc byli profesorowie i docent Henryk.
No to jest sympatyczne, bo docentów już nie ma.
Nie ma.
Reformach na uczelniach tego tytułu się nie nadaje i niestety to się bardziej kojarzy z marcowym docentem, tak zwanym.
Ale docent Henryk był fantastyczną postacią, cudowną postacią w mojej szkole, był woźnym. Ja teraz rozmawiałem z woźnym Tomaszem Siemoniakiem. Niech państwo zobaczą, jak to się plecie. Był wicepremierem, został woźnym. Bardzo panu serdecznie
Wszystko
dziękuję.
Przedemną.
Miłej majówki. Do widzenia.
Dziękuję.